Natomiast każda z tych książek, no to tak powstaje w taki sposób, że ja sobie wpisuję pewne fragmenty do komputera, no i potem te fragmenty, niektóre odrzucam, niektóre, które mi się wydają najbardziej nośne, wkładam, opracowuję, więc tak 3-4 lata pracy na tego. Dużo rzeczy odpadło, które miałem przygotowane. Trzecią część bym chciał, bo tak, pierwsza jest o dojrzewaniu, druga jest już o dojrzałej osobowości, a trzecią część chcę nazwać Popiół i wino, o tym jak mężczyzna się starzeje i odchodzi z tego świata. Słucham? No właśnie, dlatego też ja ze sobą trochę czekam na napisanie tej książki, bo rzeczywiście to jest ciekawa rzecz, że popiół to jest całość, to rzeczywiście z nas zostaje tylko proch, jak odchodzimy z tego świata, a wino dlatego, że ojcostwo, płodność daje to, że ktoś inny, jak my odejdziemy, będzie się naszym życiem cieszył, nie? Tak jak zgniecione winogrona dają sok, który potem jak fermentuje, daje radość ludziom. Tak w przyszłości, tak na przykład dla mnie jakimś takim objawieniem było właśnie odchodzenie Jana Pawła, że to było, atmosfera była smutna, a jednocześnie wesoła. Że ludzie się jakby tak radowali nim w ogóle, nie? Dopiero odkrywali, ile on zostawił nam tego dobra, którym my się teraz możemy cieszyć. Także dla mnie, no Jan Paweł to nie jest tylko popiół, że się po prostu on spopielił i odszedł, ale to jest też to, co on nam zostawia jako coś, co dalej rozwesela serce człowieka, tak jak Pismo Święte właśnie mówi o winie. Że rozwesela serce człowieka. Pod warunkiem, że nie są tego hektolitry. Ta konferencja to będzie o darach Ducha Świętego, o Duchu Świętym, tak trochę właśnie pod kątem naszego życia jako mężczyzn. Może najpierw trochę takiej podstawowej teologii darów Ducha Świętego. Jest taka encyklika papieża Dominum et Vivificantem, czyli Ducha i Ożywiciela. Tam w jednym jest takie jedno... Tak, Pana Jeżyciela. I tam jest takie zdanie, że pierwszym darem Ducha Świętego jest On sam. Czyli jeśli On daje swoje dary, to najpierw daje nam siebie. Bardzo mi się to kojarzy z tym, co na przykład potrzebujemy od matki. My od matki potrzebujemy tego, tego, tego i tego, jako małe dzieci, ale to, co potrzebujemy od matki, jest wszystko związane z jej obecnością. Czyli małe dziecko potrzebuje ciepła, dotyku, leżenia na jej brzuchu, ale to wszystko jest związane z tym, że to ona jest. To ona i jej obecność sprawia, że dziecko ma to, co potrzebuje. Czyli zanim będziemy mówić o darach Ducha Świętego, robiłem w parafii kilka razy dekoracje na zesłanie Ducha Świętego i robiliśmy 7 takich ogników. To teraz sobie myślę, że to niezbyt jest precyzyjne pokazanie darów Ducha. Bo dary Ducha Świętego to nie są takie abstrakcyjne ognie, które sobie pływają gdzieś tam w powietrzu, tylko dary Ducha Świętego są związane z Jego obecnością w nas. Czyli tak naprawdę przyjdź Duchu Święty, to jest najlepsza modlitwa, ponieważ jak przychodzi Duch Święty, to automatycznie przynosi ze sobą te Jego dary, których jest 7. Przyjdź Duchu Święty. Teraz tak... Naukę o Duchu Świętym, ja wam przeczytam dokładnie ze Starego Testamentu, skąd czerpiemy z Pisma Świętego, skąd my wiemy, że coś takiego jest. Taki klasyczny tekst. To jest Izajasz 11:1-3, czyli i wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzenia i spocznie na niej duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Bożej. Co to za tekst jest? To jest księga proroka Izajasza, w której to księdze jest bardzo dużo fragmentów tak zwanych mesjańskich, czyli zapowiadających w sposób mniej lub bardziej precyzyjny i jasny przyjście Mesjasza. I ten fragment, że wyrośnie różdżka z pnia Jessego i odrośl z jego korzenia, to jest o kim? To jest o Mesjaszu. I właśnie na niej spocznie duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Bożej. I tekst mesjański, który pokazuje, że pełnię darów Ducha Świętego posiada tylko On sam, ten, który jest Mesjaszem. Czyli porównując to do pewnego obrazu Jezusa, jak Jezus mówi, ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami, można sobie wyobrazić Jezusa, który jako jedyny jest pełen darów Ducha Świętego. Natomiast te dary Ducha Świętego są przekazywalne, są komunikowalne wszystkim, tak jak soki w drzewie, którzy są wszczepieni w to drzewo. Czyli, że te soki, które płyną w drzewie, jeśli ktoś jest wszczepiony w to drzewo, to w każdej gałązce tego drzewa mogą, jeśli to drzewo przekaże, mogą płynąć te same soki. To drzewo żyje tym samym, całe drzewo. Więc my patrzymy na Jezusa jako na tego, który jest pełen Ducha Świętego i pełen Jego darów. I teraz my mamy wylanie Ducha Świętego, właśnie to zaraz jeszcze o tym powiem. Wylanie Ducha Świętego na nas pierwsze nastąpiło w momencie chrztu. Bo czym jest chrzest? Chrzest jest włączeniem w ciało mistyczne Chrystusa, czyli włączeniem się w Jego organizm. A jeśli to jest włączenie się w Jego organizm, to wszystko, co płynie w Jego organizmie, płynie też w nas. Czyli tak jak kiedyś słyszałem na konferencji gdzieś tam, chyba właśnie w odnowie charyzmatycznej, że tak naprawdę są seminaria odnowy w Duchu Świętym, jest prośba o wylanie Ducha Świętego, ale to nie jest tak, że jest jakiś abstrakcyjny dystrybutor Ducha Świętego. My teraz prosimy i ten dystrybutor podchodzi do nas i nam wlewa Ducha Świętego. Wylanie Ducha Świętego następuje poprzez wszczepienie w Kościół. Poprzez wszczepienie w ciało Chrystusa. Bo On jest krzewem winnym i On jest tym drzewem, w którym pełnia darów Ducha jest. Dlatego można powiedzieć, no im bardziej ktoś jest wszczepiony w Chrystusa, tym bardziej może liczyć na pełnię darów Ducha Świętego. To jest bardzo ważna rzecz. To też ta zależność między byciem w Chrystusie, w jedności z Nim i w Jego Kościele, a darami Ducha Świętego. Także mamy tekst Izajasza, mamy ten tekst, jest tekstem mesjańskim, wyraża on prawdę, że właśnie Jezus jest pełnym tych darów, ale też możemy prosić Jezusa właśnie, żeby nam dawał te dary Ducha Świętego. On możemy prosić, żeby nam, tak jak on przekazuje, jak Duch Święty przychodzi od Ojca i Syna, tak jak mówimy w wyznaniu wiary, tak on jest tym, który daje dary Ducha Świętego. Co jeszcze, wydaje mi się, coś ważnego na temat darów Ducha Świętego, mianowicie ktoś to kiedyś porównał do właśnie do nasze wnętrze do zakorkowanej butelki. Że jeśli butelka jest zakorkowana i tylko pyta się, dokąd mogę, gdzie jest już grzech, czy to już jest grzechem, czy jeszcze nie, więc ta butelka jest dalej zakorkowana. Natomiast Duch Święty daje życie. Tą butelkę odkorkowuje. Ten płyn wewnątrz zaczyna żyć, fermentować, zaczyna się przemieniać. I tak naprawdę dary Ducha Świętego są po to, żeby żyć. A żyć to znaczy dojrzewać. I nie tylko mówić odtąd dotąd. I to jest chyba coś takiego, że to, co wpuszcza odnowa w Duchu Świętym do Kościoła, to jest właśnie ten taki powiew życia trochę. Ktoś, kto się boi darów Ducha Świętego, kto się boi tej takiej dynamiki, tego ognia, tego życia, to będzie bardzo się często pytał, czy już popełniłem grzech, czy jeszcze nie. Ale to nie jest istota duchowości. Istota duchowości to jest życie, a nie obwarowanie się sztywnymi regułami i tylko pilnowanie, żeby ich nie przekroczyć. To tak można powiedzieć, ułożeni ludzie to są ludzie ułożeni w trumnach. Natomiast my jesteśmy żywymi organizmami. My jesteśmy tym życiem, które ciągle się zmienia, dynamicznie się zmienia. I dary Ducha Świętego są po to, żebym ja, taki jak ja jestem, jak mam 25 lat, nie był, broń Boże, tym samym człowiekiem, jak będę miał 45 lat. A to mija szybko. I to strasznie to wygląda, jeśli ktoś się zakorkuje i się w ogóle nie zmienia. Natomiast widać, coś pięknego jest, jak widać właśnie, że chłopak, mężczyzna, młodzieniec dojrzewa, staje się mężczyzną, mędrcem. To jest jedna rzecz właśnie. Tak, kiedyś do mnie tak to dotarło, że potrzebujemy ciągle nowego wylania Ducha Świętego, nowego powiewu, tych darów, żebyśmy byli żywi, byśmy nie zasklepili, że tak jak było, nieraz tak ze śmiechem mówimy, że ktoś ma 50 lat i mówi, że na spowiedzi, że nie odmawiał paciorka, nie? Więcej grzechów nie pamięta, a jeszcze mamusi się nie słuchał. I że naprawdę jego spowiedź od 50 lat się w ogóle nie zmienia. Natomiast wczoraj mieliśmy na filmie, że to była spowiedź trochę taka skrócona tego głównego autora, głównego bohatera, ale to była spowiedź mężczyzny. No. Nie mam kontaktu z synami, to jest moja wina. Nie płacę podatków. Natomiast czasami się zdarza, że dorośli faceci właśnie się tak zatrzymali w biegu, że mamusia, nie słuchałem się mamusi, no i tam nie odmówiłem parę razy paciorka. A to, że było to i to w ogóle nie wchodzi w spowiedź. Tak, i teraz jeszcze jeden aspekt tych darów Ducha Świętego. Pojawił się kiedyś taki artykuł fajny o darach Ducha Świętego i tamten autor powołuje się na swoją babcię, która mówiła mu zawsze, jak on był mały, że odmawiaj modlitwę do Ducha Świętego, żebyś nie był głupi, żebyś nie był durny. Że my bez darów Ducha Świętego nasze decyzje, które właściwie całe życie dorosłego człowieka składa się z decyzji, że jednak bez darów Ducha Świętego jakiejś szczególnej mocy i mądrości, to bardzo duży procent, niektórzy mówią, że 80% w ogóle w życiu człowieka decyzji to są decyzje złe. I myślę, że możemy o darach Ducha Świętego mówić w kontekście podejmowania decyzji. To znaczy, żebyśmy nie podejmowali głupich decyzji, to mamy nieustannie prosić, przyjdź, pokaż mi, nawiedź mnie, daj mi mądrość, pokaż mi rzeczywiście, jak to wygląda, ta rzeczywistość, w którą ja teraz wszedłem. Jak mówiliśmy o tym, że nieraz nam się wydaje, że coś jest chlebem, my to jemy, a to się okazuje kamień. Albo coś jest jajkiem, my to bierzemy, a to nas kąsa, bo to jest tak naprawdę skorpion. To właśnie dlatego, że nie mamy dobrego rozeznania. I głupio decydujemy, i głupio rozeznajemy. I właśnie teraz idziemy do sedna, że darów Ducha Świętego jest 7 i jest taki podział, bardzo mi jakoś też ten podział się podoba, dociera to do mnie, że dary Ducha Świętego dzielą się na 2 kategorie. Jedne są bardziej kontemplatywne, bardziej służą rozpoznaniu, że to jest to, i jeszcze ma drugie dno i jeszcze to. To jest tak, jakbyśmy się uczyli na prawo jazdy, no to one służą nauczeniu się reguł, rozpoznaniu zielone, czerwone, zakaz, nakaz, to. Trzeba się tego nauczyć. Ale drugi rodzaj darów Ducha Świętego służy już nie rozpoznaniu, tylko działaniu. I większość moich znajomych dziewczyn, studentek, jak biorą się za prawo jazdy, to ja czuję to, że one znają pewne reguły lepiej niż ja, bo są na świeżo z teorią. A jak wyjeżdżają na ulicę, to zawracają i nie zdają egzaminów i zdają po parę razy, bo się wycofują, bo z tym działaniem nie bardzo jest. Nie? Potem czasami chodzi po głowie też takie porównanie, że dobry kucharz to nie jest ten, który rozpoznaje dobrze majeranek od bazylii, pieprz od czegoś tam, a sól od cukru. Tylko dobry kucharz to jest ten, który nie tylko potrafi to wszystko rozpoznać, dobrze zna i zna działanie i smaki, ale też wie, co w odpowiednim czasie należy do potrawy wrzucić, żeby tego nie zmarnować. I ma odwagę kombinowania, wkładania, jest kreatywny. To jest dobry kucharz, a nie tylko ten, który rozpoznaje, ale nie potrafi nic ugotować. Nie? Więc niektóre dary Ducha Świętego służą temu, że ja nic nie robię, patrzę i widzę. Rozpoznaję coś. Dobrze to rozpoznaję. Rozeznaję sytuację, w której jestem. Rozeznaję sytuację, w którą ja wszedłem. Co ona oznacza? Z czym ona jest naprawdę? Czy to jest okazja, czy to jest pokusa? Czy to jest możliwość nowa, która mnie spotyka? Czy to jest już początek przyszłego piekła, które będzie potem w moim życiu? A drugi rodzaj tych darów to jest po to, żebym mógł według tego rozpoznania działać. Teraz, gdybym miał dać przykład każdego z tych dwóch grup. Jest taki dar, który się nazywa dar rozumu. Intellectus. Po łacinie słowo intellectus pochodzi od intus legere, czyli czytanie wewnątrz. Czytanie wewnątrz. Ten dar rozeznania, dar rozumu polega na tym, że jeśli na przykład mam Pismo Święte, to ja na moje zwyczajne racjo, mój rozumek ludzki, mogę czytać i rozumieć to jakoś. Tak jak dzieciaki mają na języku polskim, nie? Przerabiamy przypowieść o synu marnotrawnym. No to przerabiamy. No i coś tam z tego rozumieją. Ale jeśli na moje racjo, czyli mój rozum jako naturalną władzę, poproszę dary Ducha Świętego, a wśród nich intellectus, czyli ten dar, który pozwala rozumieć, to ja w tej przypowieści o synu marnotrawnym widzę miłość Boga. Widzę Jego miłosierdzie, Jego przebaczenie, Jego cierpliwość. Widzę jednego syna, drugiego syna, wzajemne ich relacje. Po prostu setki jeszcze warstw, które są głęboko ukryte pod tym tekstem i to nie jest dostrzegalne moim racjom, takim zwyczajnym rozumkiem. Dalej. Intus legere. Na przykład relacja między opisaną tutaj w Piśmie Świętym tajemnicą krzyża, że Chrystus jest na krzyżu, umarł, a moim własnym cierpieniem. Ja bez Ducha Świętego nie będę rozumiał tego w ogóle. I są ludzie, którzy w ogóle tego nie łapią. Jaki jest związek między krzyżem a cierpieniem? A jaki jest związek między Eucharystią a krzyżem? A jaki jest związek między Eucharystią a moim życiem? Nie, tego nie rozumiem. I są, to jest dla mnie czarna magia, ja tego nie rozumiem. Czyli ten dar Ducha Świętego pozwala czytać w głębi to, co jest tutaj i lepiej to rozumieć, co tak, o co tak naprawdę chodzi. I czytamy dany fragment któryś raz z kolei i co roku, co 5 lat, co 10 odkrywamy nowe treści. To jest właśnie dzięki darowi rozumu, tego Ducha Świętego. Ale też dzięki darowi Ducha Świętego, jakim jest rozum, odkrywamy, jaka jest relacja, co naprawdę w głębi, pod spodem, łączy tajemnicę krzyża z moim cierpieniem, które ja przeżywam na co dzień. Co łączy to, że Maryja była pod krzyżem i on powiedział do niej: oto syn twój. Co to łączy mnie z tym wydarzeniem? Co mnie z tym wydarzeniem łączy? Ja tego nie rozumiem. A jak przychodzi głębokie wejrzenie w tą tajemnicę, to widzę, że pod spodem, w sposób niewidzialny, jest jakaś relacja między tym, jak Maryja usłyszała: oto syn twój, a tym, że ja jestem dzisiaj w XXI wieku i jestem mężczyzną młodym. To jest ten właśnie dar służący rozeznaniu. Dar rozumu służy właśnie też temu, żebym ja dobrze rozpoznawał, czy w sytuacja, w którą ja wchodzę, moja życiowa konkretna, jest, no na przykład właśnie, jest okazją do zrobienia jakiegoś dobra, czy też jest pokusą, która tak naprawdę źle się skończy. Która ma miły początek, ale bardzo zły koniec. I możemy prosić o to, żebyśmy rozpoznawali to wcześniej, zanim się okaże, że ten niby chleb tak naprawdę to jest kamieniem i że ten niby to jajko, które mi, ja już to wyciągam rękę po to, bo myślę, że to mi da życie i za chwilę to mnie ukąsi, żeby widzieć to wcześniej. A z kolei drugi rodzaj darów Ducha Świętego i jednym z nich jest dar męstwa, to jest właśnie po to, żeby według tego rozeznania działać. Czyli wielu grzeszników, wśród nich każdy z nas wie coś, dobrze to rozpoznaje. No i co z tego, jak według tego nie działa? No przecież wszyscy, którzy walczą z nałogiem, są mistrzami na temat teorii tego nałogu. Mogą tutaj opowiadać, jak to wszystko działa, nie? Teoretycznie. Tylko co z tego, jak sama ta osoba z tym swoim nałogiem sobie nie radzi? Można wiele wiedzieć, można wiele czytać, a nagle zobaczyć, że ja sam w praktyce wcale tego nie realizuję w życiu. Wcale sobie z tym nie radzę. Tutaj też dzisiaj mądre rzeczy mówiliśmy różne na temat czystości i tego, nie? Ale każdy z nas wie, że mówiąc mądre rzeczy i nauczając jeden drugiego i czy pouczając, czy dając dobre rady, jak my sobie z tym radzimy? Jak praktycznie, ile mamy mało męstwa, żeby coś od siebie odciąć? Do tego jest męstwo potrzebne. Tutaj mówiliśmy o ciachaniu, o zerowaniu, żeby do zera coś, nie? A kto ma tak, kto ma taką, takie męstwo, żeby coś tak do zera wyciągnąć? Jak to od jutra znowu się zaczyna i już jesteśmy na 0,5. Nie? To jest wiele razy przy spowiedzi tak jest, nie? Że ja wiem, no i co z tego, że to wiem? Jak mi tego nie robię? A nie robię, bo się boję. Według mojego dobrego rozeznania nie postępuję, bo się boję. Także dar męstwa właśnie to nie jest nie wiadomo po co, żeby z szabelką gdzieś tam ruszać na barykady, tylko dar męstwa jest po to, żeby przy dobrym rozeznaniu, co jest cnotą, a co jest występkiem, co jest drogą do śmierci, a co jest drogą do życia, przy dobrym rozeznaniu, żeby mieć odwagę odciąć się od drogi śmierci, a pójść drogą życia. Żeby, jeśli dobrze rozeznam, że to otwiera się przede mną pokusa, która jest owszem miła, ale jest to pokusa, która prowadzi do zła, a zło do grzechu, a grzech przynosi śmierć, żeby właśnie mieć tą, tak jak mówiliście, tą siłę, żeby ciachnąć do zera coś i żeby rozpocząć nową drogę do życia. To nie jest, czasami to nie jest nasze naturalne siły. Po prostu. No, to jest ponad nasze siły. Dlatego właśnie ten dar męstwa. Już nie po to, żeby filozofować, tylko żeby działać. I to działanie nieraz właśnie szwankuje przy bardzo nieraz pięknych spowiedziach, nie? Że ktoś bardzo pięknie się spowiada, mówi ostro, radykalnie, rzetelnie mówi o swoich grzechach i wychodzi i robi to samo. Nie ma, po prostu nie ma siły, żeby nie wrócił. Więc po to jest ten dar, te dary praktyczne. Więc możemy dzisiaj, jak mówimy o darach Ducha Świętego w świetle jakiejś naszych rozważań i męskości, możemy tak sobie pomyśleć, że pierwszym darem jest on sam i o niego prosić. Przyjdź Duchu Święty. Długo, długo można prosić. Przyjdź Duchu Święty. Długo, długo, długo. Bo jeśli on przychodzi, to przynosi ze sobą swoje dary. Możemy myśleć o Duchu Świętym w kontekście tej otwartej butelki, tego dojrzewającego cały czas wina, tej dojrzewającej osobowości, która jest dynamiczna, moja osobowość i cały czas ma się zmieniać. No i potem jeszcze o tych dwóch rodzajach. Jedne dary bardziej kontemplatywne, bardziej służące temu rozeznaniu, teoria, a drugie bardziej już do działania według tego dobrego rozeznania. Także zapraszam, jeśli mielibyście jakieś teraz myśli na ten temat, to pewnie można byłoby jeszcze te treści ubogacić.